I jeszcze raz witam się z wami w w lutowo-marcowym wydaniu przeglądu prasy audio i chciałbym zacząć to wydanie od czegoś, co zostało ogłoszone na moim Facebooku, mianowicie od ogłoszenia nazwy, zwycięskiej nazwy na statuetkę za najlepszy opis w audiofilskiej prasie, którą będziemy przyznawać w najbliższym czasie. I tutaj włączam teraz widok z wyników. Jak widać, udzielono 296 odpowiedzi, całkiem sporo. Walka o pierwsze miejsce była dosyć zacięta między Kakofoniksami, które zajęły drugie miejsce z liczbą głosów 93, a zwycięzcą, czyli ogólnopolskimi mistrzostwami audiofilsko-muzycznymi Omamy. I pod taką właśnie nazwą będziemy przydzielać tę właśnie statuetkę. Tutaj, jak widzicie, są też te pojedyncze zgłoszenia, które można było dopisywać i tutaj no nie wiedziałem, jak to zrobić, żeby to się, że tak powiem, dodawało automatycznie do tych odpowiedzi, dlatego tutaj są pojedyncze odpowiedzi na to. Niektóre te propozycje były naprawdę ciekawe, inne no trochę wulgarne, a nie chodzi o to, żeby przydzielać takie nagrody, więc pozostaniemy przy Omamach. A skoro już mamy to ustalone, wzór, statuetki, logotypy i tak dalej jeszcze będą do ustalenia, także to jest myślę, że kolejny etap naszej działalności. Natomiast co teraz? Jeśli uważacie właśnie, że jakiś cytat z prasy audiofilskiej z dowolnego roku powinien się znaleźć w nominacjach chociażby do takiej statuetki, to oczywiście prześlijcie mi go w wiadomości prywatnej. Ja mam oczywiście zbiór dosyć pokaźny takich publikowanych i niepublikowanych jeszcze na moim portalu, na moim Facebooku cytatów z prasy audiofilskiej, które będą tutaj walczyły o te zaszczytne miano Omamów 2020-2021. I tutaj też podczas tych przeglądów prasy audio będziemy nominować też niektóre teksty, niektóre fragmenty do nagród za rok kolejny. W ten sposób będziemy również, to będzie jeden z, powiedzmy, z metod, jedna z metod zgłaszania propozycji. Dobrze, więc skoro mamy to już jasne, przejdźmy teraz do przeglądu prasy audio. Zacznijmy od portalu Audio Fezowanie, subiektywny blog o muzyce, którego autor popełnił recenzję, listę zasilających Sculptor od Fez Audio. Jak wiadomo, Audio Fezowanie, no tutaj chyba nawet logotyp w logo tego blogu sugeruje, że jest to właśnie blog w jakiś sposób związany z firmą Fez Audio, która jest producentem lampowych wzmacniaczy, ale również akcesoriów typu przewody, przepraszam, kable różnego rodzaju, i ostatnio właśnie do swojego portfolio dodali listwy zasilające. Są to dwie listwy zasilające, ale o tym za chwilę. Jak widzicie, tutaj się nie załadowały zdjęcia, mimo że ja to zgrywałem do PDF-a z oficjalnej wtyczki Adobe, więc nie wiem, co tutaj się zepsuło. No niemniej będziemy czytać z takiego niezbyt estetycznego obrazka, za co przepraszam. I autor, pan Robert, zaczyna swój artykuł od takich słów. Listwy zasilające służące do dystrybucji prądu dla urządzeń audio to temat, jakby to powiedzieć, kontrowersyjny. Audiofile czy też posiadacze droższych zestawów audio zazwyczaj szukają zarówno kabli, jak i listw zasilających dedykowanych specjalnie do sprzętu audio. Na rynku takich listw jest sporo i rozrzut cen również duży, od najtańszych za około 500 zł do takich, których cena przekracza 10 tysięcy zł. Pytanie, jakie zadają sobie poszukujący takiego rozwiązania, to którą z listw wybrać? Jaki dosyć standardowy wstęp. Ja tutaj od razu zaznaczę, nie wiem, czy to... Znaczy, na blogu to też tak wygląda, że jedno zdanie jest w jednej linii i przez to się to tak moim zdaniem strasznie ciężko czyta ten tekst. Nie wiem, czy tak jest w pozostałych tekstach. Szczerze przyznam, że pana Roberta tutaj nie śledzę jakby, więc nie wiem, no ale jakbym miał to porównać, to jest taki Wagner, który wiecie, wali, no natomiast pan, dla porównania, pan Wojciech Pacuła, którego strasznie szanuję za jego poetykę, to jest taki Edward Grieg, który się tak snuje, wiecie, to zupełnie coś innego. Przejdźmy dalej do... Wróćmy do listy FS Audio. I tutaj taki wstęp. Pan Robert ma w zwyczaju trochę atakować swoich, powiedzmy, ludzi, którzy się z nim nie zgadzają. Co zresztą zobaczymy również w tym tekście, ale jeszcze opowiem wam o jednej sytuacji, która miała miejsce, ale to za chwilę. Abstrahując od wyznacznika, jakim jest cena, warto zerknąć na to, jak są zbudowane i z jakich komponentów. Listwy oczywiście. Zazwyczaj te najtańsze niespecjalnie będą różniły się, jeśli chodzi o jakość wykonania, jak i dobór komponentów, od tych zwykłych sieciowych dostępnych w marketach. Chyba że tutaj mówimy o Sulek Audio, które to przerabia listwy marketowe na takie audiofilskie. Jednak, aby taka listwa do zastosowań audio spełniała podstawowy cel, jakim jest z jednej strony niezakłócony przepływ prądu do wszystkich gniazd, z drugiej strony jakiś rodzaj filtracji zanieczyszczeń pochodzących z sieci energetycznej, jej budowa musi być nieco inna niż zwykłej listwy sieciowej. I to jest oczywiście prawda, bo to jest listwa z jednym gniazdem filtrowanym, o czym zaraz. I tutaj pan Robert kontynuuje. Cóż, tutaj od razu słowo dla kablo i listwo sceptyków. Coś, o czym mówiłem, w ogóle bardzo ciekawe połączenie, że jeżeli ktoś jest kablosceptykiem, to od razu listwo sceptykiem i to jest takie ciekawe, powiedzmy. Podarujcie sobie resztę tekstu i idźcie do Carrefoura kupić listwę za 30 zł, bo ta w zupełności spełni wasze oczekiwania. Nie, no to ja w ogóle kończę to, w ogóle zamykam. Do tego fragmentu jeszcze się odniosę później. Bo tutaj pan Robert mówi, na polemikę szkoda energii, bo ja was do niczego nie przekonam, a wy co najwyżej zhejtujecie tekst. Polemika to nie hejt. Zacznijmy od tego. A tutaj kilka rzeczy myślę, że warto wyjaśnić. I pojawi się tutaj kilka nieścisłości, które też bym chciał spróbować, podjąć próbę wyjaśnienia. No i właśnie, najwyżej zhejtujecie tekst. I pan Robert właśnie ma coś takiego, jak on wrzucał ten tekst na grupy audio, to tam była dyskusja naprawdę ognista, bym powiedział, ale bardzo dużo osób miało, myślę, że bardzo merytoryczne argumenty co do tego tekstu, czy co do samego produktu, który tutaj jest prezentowany. Natomiast no, pan Robert wszystko odbijał, mówiąc, że to jest hejt. Wracając do listew, gdyby te specjalnie robione dla zastosowań audio, dla audiosceptyków to te drogie, niczego nie wnosiły, to rynek szybko zweryfikowałby je jako produkt zbędny lub typowy humbug i wszyscy używaliby tych za 30 zł. To jest taki typowy strawman albo po polsku hochoł, czyli budujemy narrację, którą potem bardzo łatwo jest nam, argumentację, którą potem bardzo łatwo jest nam obalić. No, gdyby te listwy właśnie były robione, te do zastosowań audio były, niczego nie wnosiły, to rynek szybko by je zweryfikował. Ale po co w poprzednim zdaniu, tak? Po co tutaj w ogóle się do... Tutaj mam powiadomienie, że mi transmisja na żywo wygasła. Cholipka. Mam nadzieję, że tak nie jest. Ale tutaj mam na pulpicie transmisji na żywo, że nadaję, więc będę nadawał dalej. Otworzę sobie komentarze. Jeżeli mnie nie widać, to myślę, że tego nie napiszecie. Trudno. Dobra, lecimy dalej. Na polemika szkoda energii, bo ja was do niczego nie przekonam, a wy co najwyżej zhejtujecie tekst, a potem jest właśnie, że no tutaj jeśli by nic nie wnosiły, to rynek by szybko zweryfikował. No to zweryfikujmy to po prostu. Skoro tak nie jest i wiele osób decyduje się na zakup listew dedykowanych do audio, to i coś jednak musi być na rzeczy, pisze pan Robert. No właśnie, coś na rzeczy pewnie jest. Ja postaram się jeszcze tutaj na telefonie włączyć tę moją transmisję. O, jest okej. Dobra, dziękuję Robercie za informację w takim razie. To się tym nie przejmujemy. Lecimy dalej. Pan Robert pisze, że używa od 2 lat zarówno dedykowanych kabli, jak i listew sieciowych, które opisywał wcześniej i w opinii pana Roberta mają wpływ na dźwięk. No i okej, to jest subiektywny blok audio, z tym nie ma co polemizować. I tutaj pan Robert pisze, czy wpływ jest znaczący? Od razu odpowiem, nie. Nie jest to wpływ zmieniający brzmienie na tyle, żebym mógł powiedzieć, iż do teraz, gdy wpiąłem taką listwę, słucham od teraz, słucham wszystkich swoich płyt na nowo. Odpowiem też tak. Wprowadzają jednak pewne dosyć zniuansowane zmiany w brzmieniu systemu, a dodam, mój jest dosyć purystyczny, bo to CD, gramofon, pregramofonowy i wzmacniacz lampowy, więc w tym układzie poza korekcją RIAA preampa gramofonowego nie ma nic, co mogłoby znacząco na barwę lub charakterystykę częstotliwościową wpłynąć. No może poza lampami, pisze pan Robert. Tutaj są zdjęcia tych listew, oczywiście pojawiają się również zdjęcia listew marketowych za złotych 30. No a tutaj, jak widać, nie załadowałeś te zdjęcia. Myślę, że kto będzie zainteresowany, to oczywiście odsyłam do bloga Audiofezowanie. No i właśnie tutaj na samej górze jest napisane, że jest wyłącznik Grand w gnieździe separowanym transformatorowo. To jest, myślę, jedna z większych, jakby to powiedzieć, cech tego produktu. I tutaj nie wiem, czy to będzie napisane, więc od razu wyjaśnię, że to napięcie, znaczy jedno z separowanych wyjść z tej listwy. Tam jest napisane właśnie, że można zrobić coś takiego jak ground lift, czyli odłączyć uziemienie od tego. I co do tego było bardzo dużo kontrowersji, bo faktycznie czegoś takiego nie powinno się robić w takich przypadkach, jak mamy właśnie listwę zasilającą. Tutaj no, jest to dosyć groźne, bo jeżeli podłączymy tam końcówkę mocy, czego nie zaleca producent, ale nie zabrania, co tutaj też będzie w tym tekście jakby, myślę, że się pojawi, to możemy, odłączając zabezpieczenie, uziemienie od czegoś takiego, możemy się narazić na porażenie prądem i to nawet śmiertelne porażenie prądem. Dlatego tutaj właśnie wzmacniacze i końcówek mocy raczej nie powinno się podpinać, znaczy raczej, no nie powinno się podpinać do takiego gniazda. Ono jest też ograniczone tylko do 50 W, bo jest właśnie separowane transformatorowo. Natomiast z tego, co rozmawiałem właśnie tutaj z ludźmi, którzy się zajmują techniką audio taką koncertową, no to taki domowy wzmacniacz tych 50 W, mimo nawet, że oddaje powiedzmy 200 na nasz zestaw głośnikowy, no to przy takim normalnym użytkowaniu raczej nie będzie z sieci pobierał. Czyli teoretycznie można zasilić tym zasilacz, o czym właśnie pan Robert też będzie pisał. Dodatkowa wersja reference, pisze pan Robert, posiada również jedno gniazdo separowane poprzez transformator oraz wyświetlacz ciekło krystaliczny pokazujący aktualne napięcie sieci. Niestety do separowanego gniazda nie da się podpiąć wzmacniacza mocy, bowiem ma ono stosunkowo małą moc. Jednak źródła takie jak odtwarzacze CD, streamery, DAC-i oraz przedwzmacniacze gramofonowe obsłuży bez problemu. To jest to właśnie, o czym mówiłem. Co takie gniazdo daje? Przede wszystkim prąd o lepszej kondycji, pozbawiony wszystkich zanieczyszczeń i dodatkowych składowych. Separując Wam urządzenie od sieci energetycznej, dodatkowo jest możliwość odcięcia uziemienia, co czasami może pomóc w eliminacji przydźwięku sieci generowanego przez niektóre z urządzeń. W obu listwach zastosowano bardzo dobrej jakości gniazda Furutek. W przypadku wersji Reference są pozłacane, a w wersji Super rodowane. No i właśnie tutaj te zanieczyszczenia, o których wspomina pan Robert, to jest składowa stała, która może pochodzić na przykład z zasilaczy impulsowych, które mamy gdzieś tam po domu wpięte. Ja tak sobie dzisiaj przyszedłem po mieszkaniu, żeby zobaczyć, ile mam zasilaczy impulsowych wpiętych w tej chwili i widzę jeden na razie, więc nie wiem, może jeśli ma się problem z taką składową stałą, no to faktycznie warto mieć takie separowane wejście, no ale Grand Lift to jest moim zdaniem już trochę przesada. No i tutaj pan Robert dalej pisze, czy to wszystko ma sens i czy wpływa na brzmienie. Sądzę, że właśnie w przypadku listew wyposażonych w filtrację i separowane gniazda ma największy sens. Ja na przykład słyszę różnicę w pracy wzmacniacza mocy podpiętego do gniazd z filtrem DC. z filtrem składowej stałej, czyli to separowane transformatorowo wejście, czyli no właśnie, tutaj producent twierdzi, że nie można podpinać do tego wzmacniaczy mocy, natomiast tutaj pan Robert w recenzji tegoż sprzętu pisze, że słyszy różnicę we wzmacniaczu mocy podpiętym do gniazd z filtrem DC, więc albo mówi o jakiejś innej sytuacji, albo faktycznie próbował taki wzmacniacz mocy wpiąć do tego separowanego wyjścia, albo wszystkie wejścia są filtrowane, co jest oczywiście nieprawdą. Tak samo jest w przypadku mojego CD, który wpinam do gniazda separowanego, pisze pan Robert. Bardzo ryzykowny jest tym ten audiofilizm, się prądem śmiertelnym porazić można, pisze Jacek. No niestety, kto nie ryzykuje, ten nie spija szerokiej sceny, tak? Sądzę, że praca dekodera cyfrowo-analogowego, a co za tym idzie lepsza jakość prądu w zasilaniu tych układów, powodują, że w konsekwencji różnice w przypadku CD podłączonego do takiego gniazda to większa czytelność przekazu, co słychać najmocniej w brzmieniach blach talerzy oraz w sposobie kreacji echa i pogłosów, pisze pan Robert. Wszystkie dźwięki tła, dźwięki określające przestrzeń są wyraźniejsze i jakby minimalnie dłużej trwają. To oczywiście da się obiektywnie zweryfikować, no ale kto by to zrobił, no bo to jest hejt, prawda? Czas pogłosu można zmierzyć, jest to bardzo proste do sprawdzenia, natomiast wiadomo, że to jest niemierzalne i że ludzkie ucho bla bla. No to są właśnie takie wrażeniowe opisy. Tutaj może mało poetyckie, nie tak jak u pana Wojciecha czy u pana Marcina z Sand Rebels, no ale to jest styl autora, doskonale to rozumiem. Co do pozostałych elementów toru, to we wzmacniaczu transformator zasilający pracuje minimalnie ciszej i wzmacniacz o ciupinkę mniej się grzeje. I to jest bardzo ważne, bo to jest prawda, jeżeli byśmy mieli transformator jakby... podpięli wzmacniacz mocy do takiego separowanego wejścia, ono by odfiltrowało składową stałą od tego prądu, który tam jest. I w efekcie transformator mniej by się przegrzewał, bo ta składowa stała standardowo jest na transformatorze przetwarzana po prostu w ciepło. I druga rzecz, pracuje minimalnie ciszej. No właśnie, tu nie wiem, czy to jest coś, czym producent powinien się chwalić, bo to znaczy, że... Znaczy inaczej, tylko takie transformatory, powiedziałbym, kiepskiej jakości buczą. Bo chyba o to buczenie chodziło. Ale to jest właśnie coś, co potwierdza, że albo ten pan Robert tutaj wpinał właśnie do tego separowanego wyjścia, wzmacniacz mocy, albo że tak powiem, skonsultował to z producentem. W sensie zapytał się, no a co takie filtrowane jakby wejście daje? Bo to jest bardzo dobrze opisane od technicznej strony, ale bardzo trudne do zaobserwowania, jeżeli właśnie nie wie się, czego szukać. No bo, no umówmy się, nie wiem, kto stawia kamerę termiczną przy transformatorze we wzmacniaczu mocy? No mało kto. A czy ta zmiana w temperaturze pracy transformatora będzie odczuwalna w jakiś fizyczny sposób? No to jest trudne pytanie, natomiast to jest faktycznie coś, co się powinno wydarzyć właśnie, jeżeli odfiltrujemy składową stałą przed wejściem właśnie do transformatora we wzmacniaczu mocy. Więc no to mi trochę po prostu tutaj w tym tekście tak nie gra, powiedzmy. Jakim więc kryterium kierować się przy wyborze listwy zasilającej? Pyta retorycznie pan Robert. W tych tańszych do 1000 zł nie ma szans na wysokiej klasy elementy. Ja myślę, że takie separowane listwy można dostać już taniej, szczególnie, że na rynku tych produktów jest dużo. No i właśnie na początku pan Robert pisał, że te jakby no nie da się, stawiał w opozycji takie listwy za 30 zł do tych listew audiofilskich, droższych i tak dalej. Natomiast no listwy separowane, z separowanymi wyjściami, filtrujące i tak dalej, można już dostać no za 300 zł, 400, zależy jak właśnie, jak chcemy to rozwiązanie zrobić. Tutaj nie sprawdzałem cen listew separowanych transformatorowo, bo to myślę, że to też jakby zwiększy koszt produkcji, no ale okej. Okay. Tutaj natomiast pan Robert uzasadnia cenę jakościami gniazd. Same gniazda furutek to koszt około 120-150 zł sztuka, a jeśli w listwie jest ich na...
Przepraszam.
Na przykład 6, to wraz z gniazdem IEC przekroczymy wspomniane 1000 zł. I tutaj już podsumowanie tego tekstu napisane przez pana Roberta. Można wybrać substytut, namiastkę lub produkt ostateczny, czyli taki, którego jakość i wykonanie są wyznacznikiem celu, ale można też użyć listwy z marketu za 30 zł. No tak jak mówię, to jest cały czas operowanie właśnie taką retoryką Strowmana. Wybór należy do kupującego. No, oczywiście. U mnie w showroomie można podłączyć zarówno tę za 25 zł, cena już spada, jak i fezową, najbardziej wypasioną i posłuchać, czy zmiana listwy i kabli coś daje. Ciekawe, czy pan Robert będzie wtedy sugerował, co słuchać, w sensie, co się zmieni. Niedawno czytałem artykuł Furutecha, który właśnie opisywał, czego oczekiwać przy odsłuchu ich elementów z systemu. No i to było takie, no dobra, czyli co, czyli przygotowujesz się na odsłuch i będziesz... wiedział, co chcesz usłyszeć, to jest taki confirmation bias, taki błąd potwierdzenia, co jest bardzo częstym tutaj w tym audiofilskim świecie. No ale pan Robert pisze, że sądzę, że z klasycznych głośników Klipsza i lampy 2A3 w topologii SE powinno być to do wychwycenia dla większości z was. Nie wierzycie? Zapraszam do mnie, sprawdźmy to razem. To jest takie, naprawdę, ja nie wiem, nie czuję zaufania do osoby, która stawia taką retorykę i na końcu pisze, no zapraszam do mnie, sprawdźmy to w przyjaznej atmosferze i tak dalej, gdzie na początku właśnie jest wyzywanie od jakichś tam kablo, listwo i nie wiadomo co jeszcze sceptyków. Tutaj jeszcze wspomniałem o dyskusji, która się toczyła wokół tego argumentu, tego artykułu w sieci i pamiętam, ja w tej dyskusji nawet wziąłem udział w jednej grupie, gdzie mnie jeszcze nie wyrzucili, powiedzmy, bo cała administracja ma mnie poblokowanego, więc chyba nawet nie wiedzą, że tam jestem. W każdym razie ktoś właśnie zwrócił uwagę na to, że te zmiany, które pan Robert opisuje, to są bardziej zmiany psychoakustyczne niż takie właśnie zmiany, które dałoby się zmierzyć. Na co pan Robert powiedział, no to napisz mi artykuł taki właśnie obiektywny na temat psychoakustyki i ja go u siebie opublikuję. Na co osoba, która została o to poproszona, powiedziała, no że nie zrobię tego, ale tutaj masz źródło, taka książka, one wszystko dobrze opisują. No i pan Robert przyszedł w tym momencie do ataku i powiedział, ha, wiedziałem, że tak jest, jeżeli coś trzeba konkretnego, to zawsze wymiękacie. I to jest moim zdaniem bardzo nie fair ze strony pana Roberta, no bo wybaczcie, ale napisanie artykułu tego typu, okej, zajmuje trochę czasu, bo trzeba się osłuchać i tak dalej, natomiast napisanie artykułu popularno-naukowego na podstawie źródeł, książek, artykułów i tak dalej, to jest naprawdę dużo pracy i ja to panu Robertowi wypomniałem, on oczywiście z inwektywami do mnie wyleciał, że mistrzu ciętej riposty i tak dalej, i tak dalej. No tutaj się polało jakieś kwasy. I potem powiedziałem panu Robertowi, że jeżeli jego oferta jest aktualna, że tak powiem, to niech opublikuje jeden z moich tekstów z mojego bloga. No bo przecież kilka takich tekstów o psychoakustyce popełniłem, o kablach audio, o właśnie o takim, o tym, dlaczego nie zawsze warto słuchać, znaczy wierzyć własnym uszom. No ale cóż, pan Robert mówił, że brakuje nam cojones, a jakoś nie widzę mojego artykułu na stronie audiofezowania. No cóż, trudno. Przejdźmy dalej do kolejnego tekstu. Tym razem kabelki Kimber Cable od Sand Rebel. Spojrzę tutaj tylko jeszcze na komentarze pod transmisją, a tutaj zawieście oko na tym pięknym kablu. Czy to jest wegański prąd z free trade'u? Tutaj Anulek pisze, cześć, przysiądę się. No, dzień dobry, witam. Dobrze, więc tutaj mamy kable Kimbera. Kimber to jest amerykański producent. Tutaj na początku pan Marcin bardzo ładnie opisuje historię marki, filozofię tej marki, dlatego jeżeli ktoś, kogoś to interesuje, to odsyłam na stronę Sand Rebels. Ja natomiast pozwoliłem sobie ominąć te tutaj, no, wydaje mi się, że bardzo ciekawy wstęp pana Marcina i przejść do meritum, czyli do mięska. Tutaj mamy piękny kabel XLR z taką drewnianą skrzyneczką, która ma narysowaną strzałeczkę, o tym zaraz. zaraz będę mówił. I pan Marcin pisze tak. KS1126 już na dzień dobry łapie za oko charakterystycznym ozdobionym firmowym ex-librisem, oznaczeniem serii, modelu i co ważne dla nabywców w wersji RCA KS1026, kierunkowości drewnianym klockiem nanizianym na popielato szare koszulki ochronne. Kierunkowość kabla XLR. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Mam tutaj taki przedmiot do prezentacji. Otóż to jest kabel XLR. I teraz tak. Jedno złącze, drugie złącze. Zagadka. Jak pomylić kierunkowość tego złącza? Podpowiem tutaj, że jakby to było moim zdaniem trudne do wykonania. Nie wiem. Zresztą zwróćcie uwagę, że tutaj na tych zdjęciach te złącza są takie same, w sensie no również są męskie i żeńskie złącza, więc również można taki trik, który przed chwilą zaprezentowałem, na tym kablu wykonać. No nie wiem, jak można wpiąć to odwrotnie, naprawdę nie wiem. Może macie jakiś pomysł, napiszcie. Jestem tego bardzo ciekaw. Drewniane tuleje ze wskazówkami lewego i prawego kanału pojawiają się również w roli końcówek solidnych wtyków XLR. Każda z żył składa się z 4 miedzianych przewodników Solid Core i 2 srebrnych 25 AWG Black Pearl splecionych pod kątem prostym z wplecioną przędzą antyelektrostatyczną. W roli izolatora sięgnięto po V-fluorocarbon. Bardzo ciekawa nazwa. Z kolei KS6065 zbudowano z 24 przewodów, z których 16 jest miedzianych, a 8 srebrnych. Wykorzystując zarówno wiązki Varistrend, jak i druty Solid Core ułożone zgodnie z wielowarstwową geometrią Matrix. Tutaj jest też wyjaśnienie właśnie, dlaczego taka, a nie inna geometria. I to jest akurat zgodne ze stanem faktycznym, że tak powiem, bo faktycznie jeżeli tam skrzyżujemy te żyły, to będzie miało wpływ, że tak powiem, na jakiś tam parametr. Już w tym momencie wypadło mi to z głowy, nie pamiętam, przepraszam. Pomimo dość znacznej średnicy, jak i nie mniej absorbującej wagi, 60-65 są zaskakująco wiotkie, więc nie ma najmniejszych problemów z ich ułożeniem, choć z racji wagi wyżej wymienionych mów, ich aplikacja w nieprzytwierdzonych i niezbyt ciężkich monitorach wydaje się dość karkołomnym przedsięwzięciem. Nie należy również zapominać o cieszącej oko iście biżuteryjnej konfekcji, gdyż producent oferuje nie tylko widoczne na powyższych zdjęciach rozporowe banany WBT0 610CU, lecz również 2 rozmiary wideo. Skoro kwestie natury teoretycznej i walory wizualne mamy pokrótce ogarnięte, pisze pan Marcin, najwyższy czas na moment prawdy, czyli wpięcie tytułowych przewodów we własny system i na uszną weryfikację ich wpływu. Prawda, że od razu inaczej się to czyta, ten styl jest taki bardziej płynny i ja naprawdę lubię to, jak pan Marcin tutaj czasami operuje słowem. To jest naprawdę przyjemniejsze niż taki toporny tekst. Zanim jednak przejdę do meritum, pozwolę sobie na małą dygresję. No właśnie, pan Marcin też bardzo lubi dygresję w swoich tekstach, gdyż jak to zwykle w przypadku wyborów zza wielkiej wody, za każdym razem zachodzę w głowę, oczywiście jeszcze przed rzuceniem małżowiną, oczywiście chodzi o zewnętrzną część ucha, a nie o moją piękniejszą połówkę. Padumc. Czy delikwent podąży stereotypową drogą iście hollywoodzkiego spektakularyzmu, czy też obierze nieco bardziej wyważoną narrację? Widzimy tutaj właśnie to, o czym mówiłem przedtem, czyli jakby przygotowanie się do tego, co mam zaraz usłyszeć po wpięciu takich kabli. Już pomijam to, że to jest sygnał symetryczny, to już mówiłem wielokrotnie, będę przypominał jeszcze 50 razy, ale to myślę, że nikogo nie przekona, kto jest przekonany, więc nie wiem, czy jest sens. W ich brzmieniu nie ma za grosz tak wyczynowości, jak i prężenia muskułów. Jest za to zaskakująca niewymuszoność i spokój, a w pierwszej chwili również lekkie przyciemnienie. Jednak owo przyciemnienie jest pozorne i chwilowe. Bowiem im dłużej z amerykańskimi drutami przesiadywałem, tym mocniej utwierdzałem się w przekonaniu, że to nie szklany sufit, czyli obcięcie najwyższych składowych, bądź przesunięcie równowagi tonalnej w dół, lecz całkowity brak nerwowości, ofensywności i granulacji owego podzakresu. Granulacja góry to chyba nowy zwrot, bo tego jeszcze nie słyszałem. Nerwowość to jest coś, co się bardzo często powtarza, natomiast myślę, że to jest raczej efekt psychologiczny niż efekt kabla. No ale właśnie, bardzo ciekawy opis tej góry. I tutaj, co ciekawe, pan Marcin polecił bardzo dobry album. Aby się o tym przekonać, polecam sięgnąć po wielce elektryczny krążek For Those That Wish To Exist metalcore'owej formacji Architects. Ja jestem zaskoczony. To jest naprawdę dobry album. Tutaj pan Marcin też go bardzo ładnie opisuje. Ja sobie pozwolę to ominąć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do recenzji Kimber Cable na stronie Sound Rebels. Przeszedłem jednak do takiego podsumowania z już brzmieniem tej płyty na tym kablu. Mamy zatem kawał ciężkiego łojenia, gdzie jakiekolwiek przycięcie góry skutkowałoby klaustrofobiczną przyduchą i zamknięciem się dźwięku. Tymczasem z Kimberami w torze sugestywnemu podkreśleniu uległ mroczny aspekt prezentacji, jednak ów mrok niósł ze sobą przebogaty bagaż informacji dotyczący tak niuansów i typowo audiofilskich smaczków, jak niezwykle sugestywnie wysoko zawieszone blachy elektroniczne ozdobniki. Spróbowałem się jakby domyślić, o co chodzi z tymi sugestywnie wysoko zawieszonymi blachami. Wydaje mi się, że to chodzi o taki faktycznie, jest taki efekt w tej płycie, że wydaje się, że te blachy jakby były wysoko, więc chyba chodziło raczej właśnie o taki mastering. Nie wiem, od czego to zależy, bo to nie jest dźwięk obiektowy, to jest dźwięk dwuwymiarowy. No tak to zostało zmiksowane, zmasterowane, ale no byłem zdziwiony właśnie, jak przeczytałem właśnie, że są niezwykle sugestywnie wysoko zawieszone blachy. I tutaj dalej pan Marcin pisze tak, lecz również niezwykle pieczołowicie odwzorowana w wieloplanowość realizacji. Tam w ogóle są orkiestracje. Na tym albumie też polecam sobie sprawdzić, one są bardzo dobrze, myślę, zrealizowane. Wokal podany został blisko, z odpowiednią, acz nieprzesadzoną namacalnością, a bas cały czas zachowywał idealną równowagę między zróżnicowaniem, timingiem i masą, choć na przykład moje głośnikowe wermuty mogły pochwalić się nieco bardziej sugestywnym kopnięciem, a z kolei niedawno przez nas testowane XLR-y Acrolinka zauważalnie większym blaskiem na górze. To wszystko jednak przysłowiowe dzielenia włosa na czworo i szukanie dziury w całym. Dziękuję. Kimbery stawiają bowiem na efekt wow, nie na efekt wow miał być, a koherencję i liniowość. Dalej są inne albumy i pan Marcin podsumowuje ten tekst tak. Czemu powyższy opis potraktowałem zbiorczo, nie rozgraniczając indywidualnego wpływu łączówek KS1126 i głośnikowych KS6065? Bynajmniej nie przez wrodzone lenistwo, lecz z racji ich pełnej zgodności i powtarzalności. Po wstępnych solowych testach i porównaniu tak interkonektu, jak i ogrodowych wełży, doszedłem bowiem do wniosku, że bezsensem byłoby multiplikowanie tych samych obserwacji, tym bardziej, że efektem ich zespołowej pracy wcale nie była intensyfikacja tych ich charakterystyk. Chociaż może i była. Jednak konia z rzędem temu, kto będzie w stanie zdefiniować udział neutralności i naturalności stanowiących kartę przetargową tytułowych Kimberów w zależności od ilości wpiętych sztuk. Ja myślę, że ten fragment podsumowuje w zasadzie każdą recenzję kabla. No po co to robić, skoro i tak wiemy, że to wszystko będzie brzmiało mniej więcej tak samo. Mniej więcej oczywiście mówię, no ale jeżeli porównujemy kable XLR, no to proszę was. Także tutaj piękne podsumowanie od pana Marcina. Jest jeszcze oczywiście druga recenzja napisana przez pana Jacka, tychże samych kabli. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ponownie odsyłam do Sound Rebels, gdzie można ten tekst przeczytać. Tutaj pojawiły się nowe komentarze. Czemu aż tak dużo czasu poświęcasz czyjejś grafomanii? Wiesz co, grafomania... Ja lubię te opisy tak naprawdę i mnie to trochę fascynuje, szczególnie, że można tak naprawdę bardzo ciekawe fragmenty, bardzo ciekawe cytaty z tej prasy wyłuskać. No i jednak wydaje mi się, że rzeczy takie jak właśnie jak te listwy zasilające należy omawiać szerzej, wyjaśniać, bo no... nie chcę tutaj używać jakichś dużych słów, że tak powiem, natomiast wydaje mi się, że oferowanie tego typu akcesoriów i mówienie, że to jest, wiecie, że to jest coś, co wyniesie twoją muzykę na kolejny poziom, jest trochę nieuczciwe po prostu. Natomiast właśnie tego typu portale, reklamując niejako te produkty, one się do tego przyczyniają. No, natomiast ja myślę, że tutaj stoję w opozycji do tego, co jest prezentowane, tak powiedzmy, dla równowagi. Zdarza mi się czytać artykuły Marcina, pisze Anulek, bardzo przyjemne, bo obiektywnie opisują swoje wrażenia poparte wiedzą. No to raczej subiektywnie opisują te wrażenia. Z tą wiedzą, no ja tutaj już wspominałem, że Marcin miał kilka takich wtop, gdzie na przykład testował kable Ethernet, mówił, że to w ogóle żadnego znaczenia nie ma, natomiast później był tryptyk przy Switchu, gdzie tam zalecał nawet właśnie, żeby wymieniać te wszystkie kable i nawet stawiać podstawki antywibracyjne pod switch ethernetowy. I właśnie przechodząc dalej, drugi artykuł ze strony Sound Rebels przed kilku dni, z tego co pamiętam, Graphite Audio IC35, czyli właśnie takie podstawki, nóżki antywibracyjne polskiej firmy Graphite Audio. Takie stożki ciekawe. I tutaj też pan Marcin. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego te teksty pana Marcina zawsze są pierwsze. Ten pan Jacek jest jakiś taki dyskryminowany, tak szczerze mówiąc. Przeze mnie przez to również. Jak widać, rzadziej go tutaj czytam, ale to też wynika z tego, że pan Jacek trochę inny, no, używa trochę mniej barwnego języka i moim zdaniem te teksty pana Marcina są bardziej takie ciekawe do zaprezentowania, bym powiedział. Skoro na pierwszy ogień poszły, nie wiedzieć czemu, budzące niezdrowe emocje, szczególnie wśród jednostek znajdujących się daleko poza targetem takowych akcesoria, czyli podstawki pod kolce ISSB40 i przewody CS35 rodzimej manufaktury Graphite Audio, śmiało możemy kontynuować eksplorację bydgoskiego portfolio i zająć się produktem posiadającym zdecydowanie bardziej morderczą, aniżeli jego poprzednicy, koniunkturę na rynku, o czym mowa o podstawkach, a dokładnie stożkach antywibracyjnych IC35. Isolation Cones, które możemy aplikować gdzie i jak tylko fantazja nam podpowie. To jest jedno zdanie. Właśnie się zorientowałem. Tak. Nie, to są dwa zdania, przepraszam. Trzy w zasadzie, bo tutaj jeszcze jest pytające, o czym mowa. Okej, przepraszam, ale no widać, to jest sztuka, chociaż myślę, że pan Marcin powinien przeczytać tekst przed publikacją, bo tutaj na przykład wkradł się zając, zamiast zająć. Takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Ponadto, zdradzając nieco dalszą część naszych wybitnie subiektywnych refleksji, również i my sami na 35 stawialiśmy zarówno źródła, jak i wzmacniacze, a sama ich stożków, nie urządzeń, orientacja miały zauważalny wpływ na finalne brzmienie naszych systemów, pisze pan Marcin. I tutaj chciałem zaprezentować coś na zdjęciach. Otóż widać tutaj serwer IO Data od SoundGenica. Też niezła dyskusja była na jednej z grup na temat tego serwera, bo oczywiście wiadomo, że to jest serwer muzyczny, multimedialny, tak? To jest dysk sieciowy, NAS taki. No i tutaj są peany, że to brzmienie super i tak dalej. To jest urządzenie do przechowywania danych. No i jak widzimy, tutaj również jest kilka konfiguracji takich położenia takich stożków pod tym urządzeniem i oczywiście to też według pana Marcina ma brzmienie zmieniać. Tutaj jest nawet jakiś docisk pod to. No tak naprawdę, nawet jeżeli byśmy puścili, co zresztą również czytałem w jednym z moich poprzednich odcinków, nawet jeżeli byśmy puścili na tego typu sprzęt sinusoidę, sygnał właśnie o częstotliwości rezonansowej do obudowy, to nieznacznie byśmy podnieśli THD. Nieznacznie to znaczy niezauważalnie. Mierzalnie, ale niezauważalnie. No, natomiast nawet jeżeli odizolujemy to od podłoża, to i tak nie ma prawa wpłynąć na brzmienie. No po prostu nie ma, więc Dla mnie tego typu teksty są właśnie tym bardziej zabawne, po prostu. I tutaj pan Marcin pisze. Od popiela to szare nóżki o 3 cm wysokości i 3,5 cm podstawie wykonane z autorskiej mieszanki grafitu, dobrze, że nie grafenu, i posługując się firmową nomenklaturą wyrafinowanego i rewolucyjnego polimeru o unikalnych właściwościach antywibracyjnych i tłumiących. Jesteście państwo usatysfakcjonowani? Mi osobiście w zupełności owe ogólniki wystarczają, gdyż abstrahując od tego, czy producent deklarowałby użycie wykopanego w tajdze meteorytu pochodzącego z Madagaskaru, pumeksu bądź kontrolowanego zegarem atomowym pola magnetycznego, i tak kluczowym byłby wpływ owego akcesorium na mój system. No ja jednak wolę wiedzieć, czy mi producent wali ściemę taką prosto na japę i mówi meteoryt, i tutaj wiesz, w środku są piramidki odwzorowujące piramidy w Gizie, bo i takie produkty są, bo wtedy wiem, z czym mam do czynienia, czy to jest produkt ezoteryczny, czy oparty o fizykę. Dlatego, tak jak mówię, wolę wiedzieć więcej. Amerykańska konkurencja, bo tutaj pan Marcin jeszcze porównuje je do poprzednich, dostosowanych przez siebie podstawkami, nóżkami Nordost Sortcon, czyli też takimi stożkowymi. Pisze, amerykańska konkurencja ma jasno sprecyzowaną, że się tak wyrażę, orientację, czyli powinna być skierowana wierzchołkiem ku górze. O tyle bydgoskich maluchów możemy używać ze zdecydowanie większą dowolnością, gdyż to użytkownik już na słuch, czyli w zależności od własnego widzimisię i oczekiwań decyduje o tym, czy grafitowe stożki będą grały z wierzchołkiem do góry, czy u dołu. Od razu też uprzedzę ewentualne pytania i rozwieję wątpliwości, potwierdzając, iż orientacja IC35 jest doskonale słyszalna. Minuta ciszy. Już widzę te wątki na audiofilskich forach, jak usytuować pod serwerem plików te stożki. I jak będzie brzmiało. Tak. Intensywność zmian wprowadzonych przez grafajty ustawione według amerykańskiego wzorca jest przynajmniej w moim systemie tyleż zaskakująca, co dyskusyjna. Przedtem było wszystko, że super. Otóż zaaplikowane pod skądinąd z natury neutralnego Brystona 4B 35 na tyle daleko przesunęły estetykę brzmienia w kierunku niemalże prosektoryjnej analityczności i swoistej antyseptyczności. Antyseptyczność brzmienia bardzo na czasie, w czasie pandemii koronawirusa, że w pierwszej chwili zacząłem się zastanawiać, czy w całym tym recenzenckim rozgardiaszu nie dokonałem jakichś przypadkowych zmian, którychś pozostałych urządzeń, pisze pan Marcin. Wspomniałem jednak również o nawet nie tyle pewnej, co już pełnej zgodności z testowanym wcześniej rodzeństwem. A jak już z pewnością państwo zauważyliście, przynajmniej do tej pory niczego takiego nie udokumentowałem. Przypadek? Nie, jedynie pochodna takiej, a nie innej aplikacji. Wystarczyło bowiem ustawić 35 wierzchołkiem do dołu, by ową zgodność osiągnąć. Oczywiście taka aplikacja wymaga nieco więcej uwagi i częstokroć pomocy któregoś z domowników, choć powiem szczerze, że po kilku roszadach doszedłem do takiej wprawy, że przekładałem 35 sam i to niemalże w locie. Fiu, fiu, wiadomo. Jak szachy. Powiem więcej, pisze pan Marcin. W pierwszej fazie przesiadkowej akomodacji nawet szeleszcząca na, tutaj tej nazwy nie wymówię, przepraszam, Carly Bruni, wydawała się bardziej przy kości. I myślę, że to jest jeden z pierwszych właśnie kandydatów do omamów 2021 w przyszłym roku, bo mamy Carly Bruni, która szeleściła, ale z tymi stopkami wydawała się bardziej przy kości. Piękne stwierdzenie. Podsumowanie. Bardzo mi się spodobało podsumowanie tego tekstu. Na pytanie, czy w takim razie warto w nie zainwestować kwotę będącą mniej więcej równowartością jednej topowej wtyczki zasilającej Furutecha, musicie państwo odpowiedzieć sobie sami. Jednak już zupełnie prywatnie, skoro konsekwentnie i z premedytacją unikamy jak ognia wartościowania recenzowanych przez siebie audiofilskich specjałów poza za pomocą klas, gwiazdek, procentów i odcisków, czuję się w obowiązku napisać finish otwartym tekstem. Po aplikacji tytułowego zestawu Graphite Audio IC35 pod swoim Brystonem 4B nie znalazłem żadnego, podkreślam, żadnego argumentu, oczywiście poza koniecznością przetestowania z innymi elementami mojego systemu, aby je stamtąd wysmyknąć. O odesłaniu do producenta nawet nie wspominając, dlatego też krótko mówiąc, zostają. Zestawmy to, początek tego podsumowania z końcem. Na pytanie, czy zainwestować taką kwotę w te podstawki, musicie odpowiedzieć sobie sami, ale moim zdaniem warto. To jest też takie dosyć sugestywne i moim zdaniem niezbyt ładne podsumowanie, no ale cóż, jeśli ktoś jest zainteresowany resztą, tak, tutaj opinią pana Jacka, odsyłam do Sand Rebels, bo tutaj jest drugi system oczywiście, i na zakończenie już dzisiejszego wydania High Fidelity. Mój ulubiony pan Wojciech, jeszcze pozwólcie, przepłuczę sobie usta. Tutaj jeszcze mamy komentarz Krzysztofa. Te firmy sprzedają wrażenia, poczucie wyjątkowości, a to jest bezcenne. No właśnie, tylko gdyby te firmy... Znaczy inaczej, firmy jeszcze są, że tak powiem, szczere z klientem w większości i mówią, no inaczej, nie twierdzą, że jak wepniesz kabel zasilający, to ci się scena poszerzy i tak dalej, bo to już robią właśnie recenzenci. Oni mówią, że tak, tutaj szybsza średnica, bardziej chrupka góra i tak dalej. No i cóż... To jest część właśnie takiego mechanizmu i co się kontaktowałem z tego typu recenzentami, tutaj nie mówię konkretnie o panu Marcinie, chociaż z tego co widziałem, on też na to narzeka. Wszyscy recenzenci sprzętu audio, z którymi miałem do czynienia, narzekają na to, że właśnie tak wygląda ten świat, ta branża, tak, że oni muszą pisać takie rzeczy, no ale... to wy jesteście częścią tego mechanizmu i powinniście właśnie być bardziej, nie wiem, obiektywni w tym, co piszecie. To wy ustalacie zasady, a nie ci ludzie, którzy tutaj wam pakują właśnie te wszystkie banery, na które teraz patrzymy. Jeśli zaczniecie pisać inaczej, to wy zmienicie ten rynek. I to jest również jeden z powodów, dla którego ja robię to, co teraz robię. Tutaj, bo tutaj ktoś wcześniej mnie pytał, Krzysztof właśnie pytał, dlaczego to robię. Właśnie dlatego, żeby może jednak ten rynek tego sprzętu, szczególnie high-endowego, szczególnie tych akcesoriów się zmienił, żeby producenci, ale też recenzenci byli bardziej szczerzy, żeby bardziej uważali na to, co piszą, że jednak jest tam jakiś ton składowy, który ich zhejtuje, tak? Bo złapie ich za to słówko i powie, no a co to znaczy, że ta góra jest taka, a nie inna? Co to znaczy, że pani przybrała na kości? No właśnie, no myślę, że to jest dlatego tego typu formuła jest potrzebna i dlatego mimo, że czasu często na to nie mam, to jest to po prostu potrzebne. Ale właśnie, High Fidelity i tutaj tekst pana Wojciecha, który mnie zaskoczył, ponieważ to jest tekst odnośnie przenośnego radia FM DAB. Rurak Audio R1MK4 Mark IV, cena w czasie tekstu 1190 zł. Naprawdę pan Wojciech testował takie przenośne radio internetowe z różnymi bluetoothami, USB i tak dalej. Prawda, że ciekawe? No więc właśnie, tutaj mamy zdjęcie tegoż radia, tutaj ominę. Niestety właśnie mimo tego, że pan Wojciech pięknie pisze, to te teksty dalej moim zdaniem są, już to też powtarzałem kilkukrotnie, napisane w sposób, który się trudno czyta, ponieważ jest jedna kolumna, lecisz pionowo w dół i potem przechodzisz do drugiej kolumny, natomiast tutaj jak sobie wyeksportuję to na stronę, to jak widzimy, no jest to już mniej, że tak powiem, mniej oczywiste i można się po prostu pogubić, powiedzieć, że o, najpierw będziesz czytał to, a potem to. Otóż nie, do tego przejdziemy na końcu. Funkcjonalność. R1 Mark IV jest przenośnym radiem FM DAB Plus z łączem Bluetooth, pozwalającym przesłać do niego sygnał cyfrowy, na przykład ze smartfona z wejściem liniowym, mini jack o średnicy 3,5 mm i wyjściem słuchawkowym. To ostatnie jest, uwaga, stereofoniczne. Na tylnej ścianie znajdziemy również gniazdo USB do ładowania telefonu i do odtwarzania sygnału przez kabel USB-C. Wejście to obsługuje większość formatów, w tym FLAC i WAV. I właśnie musimy przelecieć tutaj na dół, żeby przejść do kolejnej porcji tekstu. Radio wyposażone w pojedynczy głośnik szerokopasmowy NS Plus Natural Sound Plus produkowany przez Rurak Audio. Napędza go wzmacniacz pracujący w klasie AB, ale ważniejsze jest zastosowanie przez producenta adaptacyjnej korekcji dźwięku, która zapewnia bogate brzmienie i wyjątkowo klarowny dźwięk przy każdym poziomie głośności. To jeden z lepszych sposobów sposobów kształtowania brzmienia małych urządzeń, pisze pan Wojciech. I tu się zgodzę. To moim zdaniem jest jeden z lepszych właśnie sposobów na takie kształtowanie brzmienia. I właśnie przejdźmy już do dźwięków. Ja byłem właśnie... Postanowiłem pokazać ten tekst, bo byłem sam bardzo ciekaw, jak brzmieniowo oceni pan Wojciech, który, jak wiadomo, jest chyba najlepszym uchem audiofilskim w Polsce, tego typu małą zabawkę. No bo to nie jest audiofilski sprzęt. Tak, jeszcze niektórzy tutaj recenzenci się śmieją z tego typu rzeczy, że jak ma wszystko, to jest do niczego. I piszą właśnie, że te wszystkie bluetoothy to źle brzmią, nie wiadomo co i tak dalej, i tak dalej. No ale trzeba mieć otwartą głowę, prawda? Tak jak tutaj pan Wojciech nam to pokazuje. I chwała mu za to. Dźwięk, pan Wojciech pisze. Jak ma brzmieć niewielkie przenośne radio, można by zasadnie zapytać. Podskórnie czujemy przecież, że nie chodzi o audiofilską wierność, prawda? Na pytanie to każdy zapewnie ma własną odpowiedź. Mam ją i ja. Od lat przez dużą część dnia pisząc teksty i obrabiając zdjęcia słucham bardzo podobnego w zamyśle radia. Tivoli Audio Model One. To całkowicie analogowe radyjko przygotowane przez wizjonera audio pana Henry'ego Klossa. Nie jest jednak zbyt wygodne w użyciu. Nie ma cyfrowej syntezy częstotliwości i co jakiś czas się rozstraja, ale brzmi fantastycznie. Rurak Audio R1 Mark IV zagrał w niezwykle zbliżony sposób. I tutaj w ogóle mamy zestawienie tych dwóch radyjek, z tego co widzę u pana Wojciecha na półeczce. I tutaj nawet Stanisław Lem jest, super. Zarówno głos, jak i muzyka brzmią na tym radyjku w ciepły i nasycony sposób, bo właśnie pan Wojciech otrzymał ten produkt do testu w momencie, kiedy był strajk mediów przed wprowadzeniem bodajże tego podatku medialnego, reklamowego. No i mógł, właśnie tutaj pisze, że mógł sobie posłuchać w zasadzie tego samego materiału odtwarzanego z różnych stacji na jednym urządzeniu, co było również dla pana Wojciecha cennym doświadczeniem. Zarówno głos, jak i muzyka brzmią na tym radyjku w ciepły i nasycony sposób. Wysokie tony są wycofane, ale nie na tyle, żeby zaburzyć klarowność i zrozumiałość. Przepraszam. Ładnie brzmiał bas. Naprawdę masywny, biorąc pod uwagę rozmiary obudowy. Przestrzeń na słuchawkach jest podkręcona, poszerzona, ale w granicach dobrego smaku, a barwa jest świetna, nawet z tak trudnym materiałem jak zarejestrowana purystycznie i monofonicznie nowa płyta C6 Steve'a pod tytułem Blues in Mono. Polecam swoją drogą, też bardzo dobra płyta, cieszę się, że pan Wojciech zna. Dostępna na Tidalu w plikach Hi-Res. C6 Steve jest naprawdę świetnym artystą, ja go uwielbiam, jest takim bardzo wesołym, starszym panem, który gra na gitarach zrobionych z byle czego, że tak powiem, tak, na Diddley Bow czy Cigar Box Guitar, tego typu rzeczy, oczywiście gitara slajdowa i jego bardzo charakterystyczny głos. No po prostu jakbyśmy wzięli takiego redneka, posadzili go na stołku i kazali grać, tylko że to jest naprawdę świetna muza, polecam. Podsumowanie. Rurak Audio posiadło umiejętność łączenia ognia z wodą, że przywołam często ten nadużywany zwrot. To jednoznacznie produkt lifestyle'owy, tutaj też się wkradła literówka, skierowany dla ludzi, dla których styl, funkcjonalność i obsługa są najważniejsze. W każdym z tych elementów R1 Mark IV jest mocny. Ale firma dodaje do tego świetny dźwięk, którego nie dostaniemy z innych tego typu produktów, pisze pan Wojciech. No i myślę, że to też jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego taki recenzent zajął się recenzją takiegoż sprzętu. Dobrze, wróćmy do komentarzy. Tutaj pojawiło się kilka. Radosław, oglądać nie ma obowiązku. Tracisz czas na słuchanie kabli. Nawet nie wiem, tutaj nie widzę komentarzy pana Radosława, może mnie zablokował. Chyba, że chodzi o Radka Nierychło. Pozdrawiam. Tutaj on lek pisze, prasówka jest dobra, komasuje co ciekawsze artykuły. Dziękuję. I tutaj Karol pisze tak, beka jest wtedy, kiedy te wszystkie audiofile przyjdą do studia nagrań i marudzą, opowiadając te swoje wudu pierdy. Potem idą do domu i odpalają te swoje super maszyny i słuchają tego, co z tego studia wyszło i wtedy jest spoko. No właśnie, to mnie też dziwi trochę, bo Coraz częściej mówi się o tych studiach, które reklamują różnego rodzaju kable, różnego rodzaju właśnie takie serwery muzyczne i tego typu rzeczy, wykorzystując w pewien sposób taką pozycję, tak, Jezu, zabrakło mi słowa, no wykorzystując swoją pozycję w branży, żeby zareklamować, że właśnie, no nawet w moim studiu się tego używa. Natomiast należy podkreślić, że w studiach nagraniowych pracują ludzie wykształceni nie tylko muzycznie, ale również fizycznie i oni tę elektrotechnikę mają, że tak powiem, w małym paluszku, szczególnie te, która dotyczy właśnie różnego rodzaju kabli, przewodów i tak dalej. Znajdziecie tam drogie kable, ale myślę, że każdy realizator studyjny powie wam, dlaczego zapłacił za ten kabel tyle, a nie mniej, i będzie to raczej, powiedziałbym, argument odnoszący się do cech użytkowych produktu, niż właśnie to, że tam góra będzie szybsza i tak dalej, i tak dalej. Nie. Czegoś takiego w studiach nagraniowych nie usłyszycie. I bardzo często nawet jest piękny post tutaj jednego z realizatorów studyjnych również, który remontował konsolę analogową i właśnie tam pisał, że tutaj nie ma żadnych kabli, nie wiadomo jak grubych, tutaj nie ma żadnych cudów z zasilaniem, jakichś nie wiadomo czego. I to nie jest dlatego, że ci ludzie nie wiedzą, że nie znają się na dźwięku. Nie, wręcz przeciwnie. I dlatego ja nie rozumiem na przykład, dlaczego z tych wszystkich grup audio banuje się ludzi, bo takie rzeczy się dzieją. Banuje się ludzi, którzy mają doświadczenie właśnie studyjne, doświadczenie w realizacji, doświadczenie elektrotechniczne, różnego rodzaju takie merytoryczne podłoże, którzy nawet nie chodzi o to, że tam, nie wiem, że się wymądrzają czy coś takiego, ale zadają słuszne pytania. I właśnie jak wjeżdża ktoś z recenzją takiej listwy zasilającej, no to właśnie pyta, no dobrze, a dlaczego tutaj jest możliwość odłączenia uziemienia od jednego z gniazd? Dlaczego to jest dopuszczone do sprzedaży, tak? I tutaj myślę, że to są słuszne pytania. Takie pytania należy zadawać i takich ludzi nie należy banować z takich grup, bo oni, że tak powiem, merytorycznie można się od nich bardzo dużo nauczyć i, nie wiem, wydaj mi więcej pieniędzy na muzykę niż na kable. Oczywiście nie mówię, żeby, nie wiem, nie kupować kabli, jeżeli ktoś chce mieć takie Kimbery czy innego rodzaju droższe przewody, proszę uprzejmie. To są wasze pieniądze, to jest wasza decyzja. Natomiast myślę, że trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że to jest raczej biżuteria niż taki produkt, który faktycznie coś wnosi do tego brzmienia, cokolwiek by nie mówić. No bo jeżeli w ślepym teście dosłownie każdy, w kontrolowanych warunkach każdy poległ i tutaj absolutnie każdy, który próbował, mimo że ludzie na forach twierdzą, że słyszą pięciogroszówkę podłożoną pod odtwarzacz CD, to jest autentyk. Słyszą materiał, z jakiego wykonana jest żyła uziemiająca w kablu zasilającym. No ludzie, to udowodnicie to w kontrolowanych warunkach. No i wtedy się właśnie dyskusja kończy. Dyskusji nie ma, dyskusji nie było, no bo po co mam to udowadniać, skoro wszyscy wiedzą, że słyszę. I tym, że pozytywnym akcentem, myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Tutaj jeszcze się widzę, rozgorzała dyskusja pod koniec. Bywa tak jak w perfumerii, w pewnym momencie już nie rozróżniasz niuansów mimo kawy. Kiedy wracasz do domu, zaspokojony umysł odpoczywa. Dopóki są chętni na te bajki, dopóki będą one pisane. Każdy chętny na takie zasilacze i kable doskonale wie, że to wszystko to ściema. No właśnie tego nie jestem pewien, tak szczerze ci powiem. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi, pisze Rafał. W tym całym audiofilstwie chodzi o przynależność do tej elitarnej grupy. Bardzo ważna rzecz. I chwalenie się gadżetami i uświadamiając, że kable czy zasilacze nie grają, to tak jakby mówić małym dzieciom, że wróżki nie istnieją. Po co im burzyć ten ich zmyślony świat? Przynależność do grupy, bardzo ważna rzecz we wszystkich grupach hobbystycznych. Nie tylko wśród audiofilii, ale właśnie po to ludzie wrzucają zdjęcia swojego sprzętu do sieci, żeby jakby ugruntować swoją pozycję wśród tychże kolegów po fachu, że tak powiem. No i stąd również te takie gorące naprawdę dyskusje w sieci, no bo tak jak piszesz, no po co burzyć ten ich wspaniały świat. Także ja wam dziękuję za dzisiaj. Postaram się, żeby kolejne wydanie przeglądu prasy audio było już tylko z jednego miesiąca. Przepraszam. Było już tylko z jednego miesiąca. Tymczasem ja się z wami żegnam. Przypominam, że wybraliśmy nazwę na statuetkę za najlepszy cytat z prasy branżowej. Ta statuetka będzie przydzielana w trzech kategoriach. Jeszcze tutaj myślę nad nazwą. Mam dwie propozycje, ale to może już sam sobie wybiorę. I wygrała propozycja O Mamy 2020-2021 albo 2020. Zrobimy takie the best of. Także jeszcze raz dziękuję. Na dniach będą update'y, a do tego czasu, no cóż, życzę wam miłej niedzieli. Dzięki za dźwięki, do usłyszenia, do zobaczenia za miesiąc. Cześć!